chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego faktu, że Pan Bóg pozwolił mi być w tym miejscu, aby dla Was posłużyć Bożym Słowem, jako że w tym miejscu się gromadzimy dlatego, że jest naród, który został kiedyś wybrany przez Boga i który tego wybrania nie utracił. Zacznijmy od tego słowa, poprzez które ten Bóg chciał przemówić. W Księdze Rodzaju, albo w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale zostały zapisane słowa. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. I potem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Miałem wtedy chyba ze 22 albo 23 lata, kiedy po raz pierwszy Pan przemówił do mnie przez ten tekst. Byłem wtedy na 4. roku w seminarium diecezjalnym w Poznaniu. Wtedy byłem zupełnie bezradny wobec tego tekstu. Nie wiedziałem, jak się do tego tekstu ustosunkować. Wiedziałem, że jest to Słowo Boga. Wiedziałem, że to Słowo powiedział Bóg do człowieka, który miał na imię Abraham. I zapytałem wtedy jednego, drugiego człowieka: słuchaj, powiedz mi, czy to Słowo jest prawdziwe? Czy ono obowiązuje dzisiaj? Czy ono obowiązywało tylko wtedy, gdy Abraham został powołany przez Boga? Wtedy taki przyjaciel, brat Henryk, powiedział takie słowa: Adam, tak powiedział, Słowo Boga trwa na wieki. To Słowo jest prawdziwe dzisiaj, jak było prawdziwe wtedy, gdy je spisywał Mojżesz. Ono jest prawdziwe. Ja go wtedy zapytałem, czy to znaczy, że jeżeli będę błogosławił potomków Abrahama, to znaczy, że Bóg też będzie dawał swoje błogosławieństwo? Słowo Boga trwa na wieki. A jeżeli nie będę błogosławił, a będę złorzeczył, czy to znaczy, że przyjdzie na mnie, że nie będzie tego błogosławieństwa? Słowo Boga trwa na wieki. I od tamtego czasu ja usłyszałem, że Bóg zaprosił mnie, aby błogosławić Izrael. I błogosławiłem, modliłem się za Żydów i wtedy przez kilka lat codziennie. W moim życiu, pochodzę z Leszna Wielkopolskiego, przypomniałem sobie wtedy, że gdy babcia prowadziła mnie do kościoła, przechodziliśmy koło takiego budynku, który się nazywa Buźnica. Zawsze, gdy w niedzielę szliśmy na nabożeństwo do kościoła, babcia mówiła: tu byli kiedyś dobrzy ludzie i już nie ma. I potem już jako dziecko, trochę starsze, próbowałem coś więcej się dowiedzieć. Kim byli? Nie było odpowiedzi oprócz dobrzy ludzie. Te dwa wydarzenia dały mi początek jakiś, są u początków mojego kroczenia drogą poznawania tych, o których mówi się starsi bracia w wierze. Chciałem Wam o tym na początku powiedzieć dlatego, żebyście wiedzieli, kto stoi przed Wami. Jestem uczniem Pana Jezusa, którego Jezus zaprosił, aby w sposób szczególny uznawał, błogosławił starszych braci, błogosławił Żydów i w Kościele katolickim mówił o tym, że jest ważne i potrzebne, że jest to Boża wola, aby to błogosławieństwo także z tego Kościoła wypływało i żeby ono było wszędzie słyszalne. To, co na dzisiaj przygotowałem, związane jest też ze służbą biskupa Rzymu Jana Pawła II. Przeanalizowałem wszystkie jego wypowiedzi na temat Żydów. Wszystkie, które zostały opublikowane w języku polskim. Jedno kazanie tylko, które gdzieś zaginęło z Wenezueli, nie zostało opublikowane. Dlatego mogą powiedzieć, że przystępując tutaj dzisiaj do Was w ramach też tej wypowiedzi z papieskim dziełem biblijnym, no chciałem się oprzeć też, chciałem pokazać Wam kilka tych słów, które biskup Rzymu skierował do Żydów i kilka słów, które on powiedział o Żydach. Zacząłbym od takiej bardzo jednak ważnych wypowiedzi, które są w liście apostoła Pawła do Rzymian. Jako, że wszystko ma się zaczynać od słowa, jeżeli macie Biblię, można do niej zajrzeć. Zacznijmy od 3 rozdziału, potem 9, 10 i 11 rozdział listu do Rzymian. W 3 rozdziale listu do Rzymian zapisano słowa. Czytam od wiersz 1 i 2. Na czym więc polega wyższość Żyda, jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Zostały im powierzone słowa Boże. 9 rozdział. Wiersze od 1 do 5. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym sam bowiem być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa, dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą. Paweł nie mówi w czasie przeszłym. Mówi w czasie teraźniejszym. Do których należą przybrane synostwo i chwała przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. 10 rozdział. Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga. To był werset 1. 11. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Czy Bóg odrzucił swój lud? Żadną miarą. Tak mówi Paweł. Ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. W tym czasie, gdy powstawał list do Rzymian, istniały już wspólnoty chrześcijańskie, uczniów Jezusa. I Paweł mocno stwierdza, nie odrzucił ludu, który został wybrany przed wiekami. Potem w tym 11 rozdziale są wiersze od 11 do 24, gdzie Paweł opisuje obraz, pokazuje obraz dziczki oliwnej, krzewu oliwnego i mówi o szlachetnym korzeniu. Mówi o tym, że ci, którzy z narodów pochodzą i uwierzyli w Mesjasza, oni zostali zaszczepieni na tą szlachetną gałązkę oliwną. I tym drzewem oliwnym jest Izrael. Takie jest nauczanie apostoła Pawła. I ostatni fragment, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę. 29 werset w tym 11 rozdziale. Bo dar łaski i wezwanie Boże jest nieodwołalne. Tych kilka słów z listu do Rzymian chciałbym, żeby były biblijnym fundamentem tego wszystkiego, co będę mówił. Chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, że te słowa, które są wypowiadane, że te słowa są zakorzenione w tym słowie, które jest słowem Boga. Słowem, które nie przemija, słowem, które trwa na wieki, słowem, które Bóg skierował do swojego ludu. I teraz, mając taki fundament Bożego Słowa, spróbujmy zobaczyć, kim są, albo co łączy chrześcijan wyznawców Jezusa z narodów, z tymi, którzy są Żydami, z tymi, którzy są potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Posłużę się jako taką główną myślą, fragmentami kazania, które biskup Rzymu wygłosił w roku 1986, gdy po raz pierwszy od czasów apostoła Piotra przekroczył mury synagogi. Była to w Rzymie wielka synagoga. Pierwszy raz biskup rzymski, papież, przekracza mury synagogi. W nauczaniu swoim papież odwołuje się do pewnego dokumentu, który został opublikowany w czasie Soboru Watykańskiego II. Nostra Aetate, deklaracja Kościoła o religiach niechrześcijańskich. I tam jest numer 4, jest to pierwszy publiczny dokument Kościoła, w którym po wieluset latach zostaje podjęta próba opisania tego, jakie są relacje chrześcijan i Żydów. Papież, komentując ten dokument, mówi o 3 punktach. Pierwszy punkt jest taki. Kościół odkrywa swoją więź z judaizmem, wgłębiając się we własną tajemnicę. Judaizm nie jest dla naszej religii zewnętrzny, ale wewnętrzny. Bardzo mocne i ważne słowa. Mocne dlatego, że mówią o więzi między ludem pierwszego i nowego przymierza, że jest to więź wewnętrzna. Uczniowie Jezusa, gdy chcą zbadać, chcą określić swoją relację do Żydów, nie muszą wychodzić ze swojej wspólnoty. Nie muszą szukać gdzieś daleko, ale odnajdują ją w centrum. W centrum swojej tożsamości, rozumienia tego, kim są. Nie jest to więc relacja zewnętrzna, ale wewnętrzna. Zwracam uwagę na korzeń, zwracam uwagę na drzewko oliwne i gałązki zaszczepione, które w tym drzewie trwają. To, co mnie bardzo zmotywowało i zachęciło, lubię badać szczegóły. I zwróciłem uwagę, że w tym dokumencie jest mowa o tym, że Kościół jest zakorzeniony i że Kościół karmi się korzeniami tej oliwki. Zobaczyłem, że to nie jest czas przeszły. Nie, że kiedyś się karmił na początku, ale to, że on się karmi do dnia dzisiejszego. Przynajmniej do połowy lat 60., kiedy ten dokument został zredagowany. Ojcowie Soboru uważali, że Kościół do tamtego czasu karmi się, może żyć, może się rozwijać, dzięki temu, że zaszczepiony jest na tej oliwce. Wtedy papież dalej mówi, nasze relacje są wyjątkowe dlatego, że jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. W pewien sposób można by powiedzieć, jesteście naszymi starszymi braćmi. Stąd wzięło się w literaturze teologicznej Kościoła posoborowego to określenie starsi bracia w wierze. Przynajmniej w ramach Kościoła rzymskokatolickiego jest to jeden z oficjalnych sposobów mówienia o Żydach. Żydzi jako starsi bracia w wierze. To zostało po raz pierwszy tak oficjalnie i mocno wypowiedziane tam w synagodze rzymskiej w 1986 roku. Druga taka ważna wypowiedź papieża, na którą zwraca uwagę, mówi tak. Żydom jako narodowi nie można przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa. Myślę, że przynajmniej niektórzy z Was słyszeli oskarżenia czy wypowiedzi o bogobójstwo, zarzuty. Jeżeli jesteśmy w miejscu historycznym, tam gdzie jest muzeum, na pewno słyszeliście o tym, o pogromach, które się dokonywały. Tych, którzy zabili Jezusa, trzeba było też przynajmniej sporządzać dla nich, urządzać dla nich jakieś pogromy. Mocne słowa, które papież podaje jako klucz do tego Nostra Aetate, nie wolno przypisywać winy tym, którzy nie zawinili. Trzecia myśl. Nie wolno przedstawiać Żydów jako odrzuconych przez Boga albo przeklętych, jak to było robione. Nie wycofuje się z tego, co zostało kiedyś powiedziane, papież. Na zasadzie nie mówi, że czegoś takiego nie było. Wypowiedzi powiedział, były takie wypowiedzi, były takie czyny, kiedy określano Żydów jako przeklętych, jako odrzuconych przez Boga. Powiedział, nie wolno tak robić. I powiedział, że na tych trzech wypowiedziach Soboru mają być budowane nowe relacje między chrześcijanami i Żydami. To były ważne słowa, które powiedział w obecności Żydów, ale skierował je do tych, którzy są uczniami Jezusa w Kościele Rzymskokatolickim. To były te słowa, które miały zostać przyjęte, przemyślane, przerobione i zastosowane w życie. Myślę, że to, co dzisiaj tutaj przeżywamy, jest pewną formą realizacji tamtego wołania. W całym tym dokumencie, w całej tej wypowiedzi, jaką papież zarezerwował, czy jaką przeznaczył dla wspólnoty Żydów rzymskich, był jeszcze apel skierowany wprost do chrześcijan z Kościoła katolickiego. Takie słowa. Ukazały się dokumenty mówiące o relacji między Żydami i chrześcijanami. Studiujcie je. Poznawajcie je. Wtedy mówił o dwóch dokumentach. Dzisiaj tych dokumentów jest już przynajmniej 5. Wziąłem te słowa do swojego serca. Mówię teraz o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa. Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Te słowa powiedział biskup Rzymu Jan Paweł II w Niemczech w 1980 roku. Spotkałem w życiu Jezusa. Otworzyły się moje drogi, że mogłem poznawać judaizm. I zobaczyłem, że bez znajomości judaizmu Ewangelia nie do końca jest zrozumiała. Jezus, który czci szabat. Jezus, który chodzi do synagogi. Jezus, który mówi, nie przychodzę znosić prawa, ale przychodzę to prawo wypełniać. Jezus, Mesjasz, nasz Zbawiciel. Poznajesz Jezusa, widzisz, że nie złamał żadnego nakazów Tory. Widzisz, że Jego Słowo to jest Słowo, które zakorzenione jest w tym, co my nazywamy Starym Testamentem. Moim takim bardzo, bardzo negatywnym doświadczeniem byłem młodym księdzem wtedy jeszcze, gdzieś tak w 93 roku. Słuchajcie, spotykam się z młodym człowiekiem, 6 klasa i on mi serwuje taki tekst. Wiecie, co właśnie ostatnio przeczytałem Koran. Bartku, co się stało? Znasz Biblię? Nie. To czemu przeczytałeś Koran, a nie przeczytałeś Biblii? No bo Stary Testament jest taki trudny. Zobaczcie, jaki mit. zakorzeniony w głowie człowieka. On czytał Koran i uważał, że sobie poradzi z boczku, zupełnie gdzieś może na półce postawił tekst Starego Testamentu. A to była jedyna Biblia w czasach Jezusa. Nie miał Ewangelii, listów Pawła, Apokalipsy. Miał prawo, proroków i pisma. To była jego Biblia. Te słowa karmiły jego wiarę. Te słowa karmiły wiarę całego pierwszego kościoła. Do nich im zostało powierzone Słowo Boże. We wspólnocie kościoła mówi się i przypomina. Winniśmy być wdzięczni tym, którzy przechowali Biblię i od których żydowscy uczniowie Jezusa mogli tę Biblię przejąć. Jeden żydowski korzeń chrześcijaństwa to jest żydowskość Jezusa Chrystusa. Najważniejszy. Jeżeli zobaczycie na wiarę Jezusa, to zobaczycie, że nie jest to wiara jakaś zakorzeniona w powietrzu, tylko że jest to wiara Żyda tamtego czasu. Prawdziwy człowiek. On wierzył tak, jak wierzyła jego matka, jak wierzył jego opiekun. Tak jak faryzeusze wierzył w to, że będzie zmartwychwstanie. Tak jak faryzeusze wierzył w to, że jego uczniowie mogą pościć, że mogą się modlić, że mają dawać jałmużnę. No to było normalne. Świętował Dzień Pański. Tak jak część Żydów wtedy świętowała. Był w synagodze. Nie wiem, czy pamiętacie takie wydarzenie, które opisują ewangeliści, że była kobieta od 12 lat i ona cierpiała na krwotok. I ona sobie pomyślała, jeżeli się dotknę frędzli jego płaszcza, będę miała zdrowie. Wystarczy, żebym się tych frędzli dotknęła. Co to były za frędzle? Cicit! Jezus nosił takie porządne, jak no, Żydem już kończył. No to co miał? Dlaczego miał nie nosić cicit? Jeżeli wszyscy nosili, jeżeli to miało przypominać Boże prawo. Tak jest napisane w Ewangeliach. Patrzymy więc dalej. I możemy zobaczyć, że koncepcja Boga, którą mamy jako uczniowie Jezusa, jest koncepcją, która jest żydowską koncepcją. Bóg, który nie jest ideologią. Bóg, który jest żywy, który wkracza w historię człowieka. To jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest ten Bóg, który przemawia przez proroków. To jest ten Bóg, żywa osoba. To jest Boża opatrzność. To jest ręka Boża, która czuwa. To jest, słuchajcie, to jest coś, no, co jest niezrozumiałe bez żydowskiego korzenia. To jest, zobaczcie, koncepcja czasu, którą przyjmujemy. Podział dnia na 7 dni, podział tygodnia. Zobaczcie cykl świąt. Judaizm. Judaizm czasów Jezusa i judaizm biblijny zna święta. No Eucharystia zbudowana na bazie no wieczerzy paschalnej, sederu. Modlitwy, które są, to baraki, żydowskie modlitwy błogosławienia Boga i dziękowania Bogu. To jest liturgii. To są żydowskie korzenie. A obietnice. A przeżywanie chrześcijaństwa w kontekście przymierza więzi człowieka z Bogiem. Skąd mogę być pewien, że wystarczy to, co zrobił Mesjasz? Jaką mam gwarancję? Bo Bóg jest Bogiem przymierza. Jeżeli buduje więzi z ludźmi, dotrzymuje słowa. Jaką mogę mieć pewność, że On dotrzymuje słowa? No jest na ziemi lud, który daje świadectwo. To jest lud Izraela. Patrzycie, widzicie ten lud i możecie zobaczyć, że są to potomkowie Abrahama. I możecie, czytając Biblii, możecie widzieć Hamana, Antiocha Epifanesa, możecie widzieć Hitlera i innych drani, którzy chcieli zniszczyć ten lud, ale nie są w stanie tego ludu zniszczyć. Bo Bóg dał temu ludowi obietnicę. I patrząc na ten lud, możemy się uczyć Bożej wierności. To jest nasz Bóg. To jest ten, któremu próbujemy służyć. Ja mówię Wam o tym dlatego, żebyście zobaczyli, że to są nasze korzenie. To jest nasze. W takim znaczeniu nasze, że to jest nasza tożsamość, nasze źródło. My z tego czerpiemy, my z tego wyrastamy. Jeżeli mieliście kiedyś taki dar od Boga, to czytając Biblię znaleźliście Księgę Psalmów. Tam jest, tymi słowami się modlił Jezus, Jego Matka. Ojcowie Kościoła mówią, najstarszy modlitewnik. Żydzi codziennie tymi samymi psalmami się modlą. Niektórzy z nas zobowiązani do tego liturgią godzin, no też mają ten przywilej codziennego zgłębiania i poznawania i modlenia się psalmami. To są realne więzi, to są realne korzenie. Dzięki tym korzeniom nie jesteśmy zawieszeni w próżni. Jesteśmy zakorzenieni w historii. Chrześcijaństwo nie jest ideologią. Jest więzią z Jezusem Chrystusem. Z Mesjaszem. A poprzez Mesjasza jest więzią z tym wszystkim, co było wcześniej. I z tym wszystkim, co jest. Bo dary i wezwania Boże są nieodwołalne. To, że uczniowie Jezusa zostali włączeni do ludu Bożego, wcale nie znaczy, że z ludu Bożego zostali wypchnięci ci, którzy dostali to pierwsze powołanie. To jest jeden lud. Patrzę na zegarek, bo słuchajcie, czas mi wyznaczyli. Ja mógłbym jeszcze, w sercu jest jeszcze, ale porządek być musi, więc jeżeli pozwolicie, ja na koniec chciałbym się pomodlić taką modlitwą, którą papież przy ścianie zachodniej, gdy się modlił, tak jak tutaj widzimy, on włożył tę kartkę ze słowami tej modlitwy do ściany zachodniej. Tak jak każdy porządny Żyd, nie Żyd, robi, gdy przychodzi pod ścianę zachodnią w Jerozolimie. Jeżeli by dla was to nie było problemem, to wolałbym, żebyście wstali, bo jakoś tak wolę, żeby to było z szacunku dla Bożego też, dla Bożego imienia. Przypomnę, to słowo zostało włożone, wypowiedziane przez papieża, włożone w ścianę zachodnią. Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama, jego potomstwo, by objawił Twoje imię narodom. Odczuwamy głęboki smutek, myśląc o zachowaniu tych, którzy w ciągu historii przyczynili się do cierpienia Twoich dzieci. Prosimy Ciebie, byś nam przebaczył i byśmy zajęli postawę braterską wobec ludu przymierza. W imieniu Jezusa. Amen.